łaski Pana przypadł mi przywilej, aby was dobić, dokończyć. Bo wierzę, że już jesteście zmęczeni. Gdy się mój wykład skończy, to będzie dokładnie od pierwszego zebrania, które się rozpoczęło, 8 godzin i pół. To znaczy, że u Pana zarobiliśmy na dniówkę. Muszę was wszystkich pochwalić, że trzymacie się dzielnie jako dobrzy żołnierze Jezusa Chrystusa, pomimo niewygodnych warunków i zimna. A więc stoicie silnie na warcie jako dzielni żołnierze. Należy, drodzy bracia i siostry, nadmienić, że zła pogoda, jaką szczególnie tego roku mamy, to zła pogoda też jest częścią ucisku. To słudzy pańscy szczególnie pokazują. Ja jestem dzięki Panu z łaski Jego po raz 14 w Polsce. I nigdy takiej zimnej pogody na wsi nie doznałem jak tego roku. Pierwszy raz się zdarza, że ja mówię w swetrze. Ponieważ już, drodzy bracia i siostry, mieliśmy piękny wykład o poświęceniu i poprzednio przedmówcy streścili nam cały plan Boży w trzech światach, a więc nie pozostaje nam nic innego teraz, bo już dostaliśmy bardzo dużo pokarmu, jak wniknąć trochę w samych siebie. I dlatego, drodzy bracia i siostry, zapraszam was obecnie na polowanie. Uzbrójcie się we flinty i będziemy polowali, ale nie na byle jakie zwierzęta. Na bardzo sprytne i przebiegłe zwierzęta. Otóż pójdziemy na polowanie na lisy. Dlatego nasz wykład można zatytułować Lisy Wielkie i Małe. Weźmiemy więc za podstawę pieśń Salomonową, drugi rozdział, a wiersz 15. Połapcie nam liszki małe, które psują winnice, ponieważ winnice nasze kwitną. Posłannik Epifanii z tego tekstu wyciąga bardzo piękne prawdy. Ja w głównych zarysach przy łasce i pomocy Pańskiej będę się starał wam je przedstawić. Najpierw, drodzy bracia i siostry, należy tu podkreślić, że nie chodzi tutaj o gąsienice nazwane liszkami, ale chodzi tutaj o zwierzęta lisy, duże i małe. W angielskiej Biblii i tak samo w polskiej Biblii brytyjskiego i zagranicznego wydania z 1975 roku to ten wiersz czytamy poprawnie w taki sposób. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, ponieważ winnice nasze kwitną. Tristram wylicza dwa rodzaje lisów żyjących w Palestynie. Egipskie lisy i śniade lisy. Pierwsze są raczej małymi lisami, a drugie większymi lisami. I one się żywią tak owocami, jak i mięsem. Weźmy więc najpierw pod uwagę winnice, które te lisy niszczyły. Co przedstawiają nam w Piśmie Świętym winnice? Otóż winnice w Piśmie Świętym przedstawiają nam lud Boży, ale w jego sferze służby i rozwoju. Powtarzamy, że winnice przedstawiają lud Boży w jego sferze służby i rozwoju. Taki to sposób cielesny Izrael jako lud Boży jest nazwany winnicą, w Jego służbie i rozwoju. Tak jak to możemy czytać w proroctwie Izajasza w 5 rozdziale, od 1 weźmiemy do 7 wierszu. Zaśpiewam teraz miłemu memu piosenkę miłego mego o winnicy jego. Winnicę ma miły mój na pagórku urodzajnym, którą ogrodził i wybrał z niej kamienie i nasadził ją macicami wybornymi i zbudował wieżę w pośrodku niej, także i prasę postawił w niej, a czekał, aby wydała grona. Zamiast owocu, a więc grona przedstawiam tu owoc charakteru, ale ona zrodziła płonne wino, a więc gałązki zamiast owocu. A tak obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, proszę, rozsądźcie teraz między mną i między winnicą moją. Cóż dalej czynić było w winnicy mojej, czego bym jej nie uczynił, mówi Bóg. Gdym czekał, aby wydała grona, czemu zrodziła płonne wino? A przetoż oznajmię wam, co ja uczynię w winnicy mojej. Rozbiorę płot jej, a będzie spustoszona. I to się stało z Izraelem, bo nie przyniósł owocu. Rozwalę ogrodzenie jej, a będzie podeptana przez narody. I uczynię ją pustą. Nie będzie obrzezywana, ani okopywana, ale porośnie ostem i cierniem. Obłokom też przekażę, aby na nie więcej drzwi nie spuszczały. Winnice zaiste Pan zastępów jest dom izraelski. Mamy wytłumaczone, że ta winnica przedstawia cielesnego Izraela, a mąż judzki szczepieniem jego rozkosznym oczekiwał sądu, a oto uciśnienie, oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk. I weźmiemy jeszcze jeden ustęp, który nam potwierdza, że winnica przedstawia tak nominalny, jak i duchowy lud Boży lub Izraela. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 21, od 33 wierszu do 46. Drugie podobieństwo, słuchajcie, mówi nasz Pan. Człowiek niektóry był gospodarzem, który nasadził winnicę i płotem ją ogrodził i wkopał w niej prasę. Pan się odnosi do tej winnicy, o której czytaliśmy. I zbudował wieżę i najął ją winiarzom. I odjechał precz. To był Jehowa, który to uczynił. A gdy się przybliżył czas, ten płot na przykład przedstawia prawo zakonu, proroctwa, opiekę i tak dalej. A gdy się przybliżył czas odbierania pożytków, posłał sługi, którymi byli prorocy i nauczeni w piśmie swoje, do onych winiarzy, aby odebrali pożytki jej. Ale winiarze, pojmawszy sługi jego, jednego ubili, a drugiego zabili, a drugiego ukamieniowali. Zaś się posłał innych sług, więcej niż pierwszych, i także im uczynili. Ale na ostatek posłał do nich syna swego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówiąc: będą się wstydzić syna mego. Lecz winiarze, ujrzawszy onego syna, rzekli między sobą: ten ci jest dziedzic, pójdźcie, zabijmy go, a otrzymamy dziedzictwo jego. A więc tak zrobili, że zabili swego Mesjasza. Wtedy porwawszy go, wrzucili go precz z winnicy i zabili. Gdy tedy pan winnicy przyjdzie, cóż uczyni o nim winiarzom? Rzekli mu: źle potraci, a winnicę najmie innym winiarzom, którzy mu oddawać będą pożytki czasów swoich, a więc będą przynosić owoce. Rzekł im Jezus: nie czytaliście nigdy w pismach: kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną. Chodzi tu o naszego Pana Jezusa Chrystusa. Od Pana się to stało i dziwne jest w oczach naszych. Przetoż powiadam wam, iż od was odjęte będzie Królestwo Boże, A więc starajmy się, żeby czasami i od nas Królestwo Boże nie było odjęte i będzie dane narodowi czyniącemu pożytki Jego. A kto by padł na ten kamień, roztrąci się, a na kogo by on upadł, rzecze go. A posławszy przedniejsze kapłani i faryzeuszowie podobieństwa jego, domyślili się, iż o nich mówił. A chcąc go pojmać, bali się ludu, ponieważ go mieli za proroka. Widzimy więc, drodzy bracia i siostry, że cielesny Izrael jest typem na rzeczywistego i nominalnego Izraela, na lud Boży podczas wieku Ewangelii. I uważam, że te dwa ustępy Pisma Świętego z Izajasza i Ewangelii Mateusza wystarczą nam, ażeby udowodnić, iż prawdziwy i nominalny lud Boży jest pokazany przez winnicę w swojej sferze służby i w swoim rozwoju duchowym. Jeszcze również mamy w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale, lecz już nie będziemy czytać, od 1 do 16 wierszu, gdzie tam też jest mowa o winnicy. I w tym ustępie ta winnica przedstawia małe statko, wielkie grono i młodociano godnych. I czytamy, jak tam gospodarz, czyli nasz Pan, wzywał do pracy do tej winnicy. A więc było 5 wezwań i 5 przesiewań. Widzimy więc tego całkiem krótkiego rozważania, że winnica przedstawia sferę służby i rozwoju duchowego ludu Bożego. Zachodzi więc pytanie, drodzy bracia i siostry, jak nasza winnica, czyli nasza sfera służby, pracy pańskiej, w poświęceniu i w rozwoju duchowym wygląda. Czy ona tak wygląda, jak to czytaliśmy o cielesnym Izraelu i o nominalnym ludzie Bożym podczas wieku Ewangelii, czy też wygląda tak, jak winnica małego statka, wiernego wielkiego grona i wiernych młodocianogodnych. Każdy więc powinien być w stanie dać sobie odpowiedź na to pytanie. Teraz więc przechodzimy do zastanowienia się nad lisami, ponieważ wiemy już, co winnice przedstawiają. I zauważyliśmy z naszego tekstu podstawowego, że te lisy niszczyły winnice, czyli niszczyły naszą sferę pracy i rozwoju duchowego. Lisy więc w tym wypadku, drodzy bracia i siostry, przedstawiają nasze wady. I dlatego mówiłem, żebyśmy się uzbroili i poszli na polowanie. A więc przedstawiają one nasze wady we wierze i praktyce. Jest to pokazane między innymi w 10 tomie epifanicznym, rozdział 7, w 2 zastosowaniach figury Samsona na wiek Ewangelii i na żniwo wieku Ewangelii. Samson w sposób ogólny przedstawia lud Boży, ale on też przedstawia członków gwiezdnych, którzy wyrządzili wiele szkody sekciarzom z nominalnego kościoła. Bo jak wiecie, że między innymi Samson w tym wypadku przedstawia szczególnie członków gwiezdnych i posłannika Epifanii w okresie Epifanii, to ten Samson schwycił 300 lisów, powiązał im ogony i włożył pochodnie, a one poszły w zboża Filistynów i im poniszczyły. A więc te lisy poniszczyły działalność i rozwój duchowy sekciarzom, którzy właśnie budowali się na błędzie, na złych praktykach. Podobnie to uczynił brat Johnson, gdy na przykład wyjawił 150 form zła J.F. Rutherforda. I to samo czynili, drodzy bracia i siostry, członkowie gwiezdni podczas wieku Ewangelii. Lisy więc przedstawiają nasze wady we wierze i praktyce. Pod względem zepsucia religijnego są to wady takie jak niewiara, zniechęcenie, nierząd, niestałość, bezbożność, brak miłości braterskiej i brak miłosierdzia. Pod względem zaś uczuć samolubnych tymi wadami są pycha, ostentacja, lenistwo, tchórzostwo, chłótliwość, nieszczerość, nieumiarkowanie, nienawiść, złośliwość, podejrzenie i duchowa niszczycielskość. Pod względem uczuć społecznych są to następujące wady, jak niespołeczna postawa wobec przeciwnej płci, męża, żony, dzieci, rodziców, braci, sióstr, przyjaciół i wobec domu i ojczyzny. Te różne wady, drodzy bracia i siostry, religijne, samolubne i społeczne rzadko działają pojedynczo, ale często one działają w połączeniu jedne z drugimi, tak podobnie jak nasze łaski też rzadko działają pojedynczo, ale raczej zespołowo. Należy tu zaznaczyć, że każda łaska, czy to będzie wyższa pierwszorzędna, niższa pierwszorzędna, drugorzędna lub trzeciorzędna, to każda z tych łask ma swój odpowiednik, swoją niełaskę, czyli wadę. Tak jak każdej dobrej zasadzie odpowiada zła zasada, tak podobnie każdej zalecie, każdej łasce odpowiada wada. Na przykład jak często chciwość działa w połączeniu z przesądem. W ten sposób kalają one wiarę, psują zamiłowanie do domu, do ojczyzny, a wraz z nią chłótliwością psują stosunki rodzinne i tak dalej. Nasz tekst mówi nam o lisach dorosłych i młodych. Gdy nasze proste lub złożone wady się rozrosną, to odpowiadają lisom dorosłym, dużym lisom naszego tekstu. A gdy one są jeszcze mało rozwinięte, to odpowiadają małym lisom, czyli młodym lisom naszego tekstu. Te więc wady wielkie i małe, przedstawione przez lisy, czynią szkodę tak ludowi Bożemu nominalnemu, jak i prawdziwemu. I one również czyniły przez cały wiek Ewangelii wiele szkody, tak jak Pismo Święte nam to pokazuje. One były powodem, że Bóg często karał tak nominalny lud Boży, cielesny Izrael, jak i prawdziwy lud Boży. Bo te wady przeszkadzają ludowi Bożemu w jego oświecaniu się w prawdzie, w rozwijaniu się w usprawiedliwieniu, uświęceniu i we wyzwalaniu się z różnych form grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. I w ten sposób one dokonują spustoszenia wśród ludu Bożego. Pod pewnymi względami małe lisy dokonują więcej zniszczenia niż wielkie lisy, czyli nasze wielkie wady. Bo większość ludu Bożego, drodzy bracia i siostry, posiada raczej małe wady niż wielkie wady. I tak jak małe lisy z powodu braku doświadczenia i mniejszej ostrożności więcej niszczą winnice niż wielkie lisy, tak podobnie to czynią małe nasze wady. Gdybyście mieli młodego lisa, całkiem małego, to byście widzieli, jakie to jest przyjemne zwierzę. Tak podobnie jak kotek czy pies, jak jest maleńki, młody, jaki on jest przyjemny. Jak my lubimy się z nim bawić, jak on jest figlarny. I takimi właśnie, drodzy bracia i siostry, są nasze wady. I my je tak nieraz pieścimy, jak tego kotka czy pieska małego. Niedźwiedź na przykład, drodzy bracia i siostry, jest silny, potężny, a więc posługuje się on siłą. Natomiast lis jest mały i słaby. Aby jednak osiągnąć swój cel, posługuje on się przebiegłością i podstępem. I tak właśnie chytrze czynią nasze wady. Weźmy więc teraz, drodzy bracia i siostry, pod uwagę kilka wad, które przeważnie występują przez mowę. A więc pierwszą taką wadą to jest gaduła. Są to ludzie, którzy nie mówią o ważnych rzeczach i ciekawych, ale tylko mówią po to, żeby mówić. Brak im rozsądku i wstrzemięźliwości w ich mowie. Ich język po prostu ich świeżbi. To, co by mogli powiedzieć w 5 słowach, to oni potrzebują aż 40 słów. I będą wam wyszczególniać wszystkie okoliczności, wszystkie szczegóły. Inną znów wadą, która występuje w mowie, to Pan wszystko wiedzący. On zajmuje w mowie postawę doktrynalną, nieraz po prostu dogmatyczną. Oni roszczą pretensje, że wszystko wiedzą, że są po prostu nieomylnymi. Wyrażają w sposób myśli swoje w sposób dogmatyczny. Nie można z nimi dyskutować, bo ich umysł jest otwarty na ich tylko myśli, ale nie na myśli drugich. A to z powodu zarozumiałości i gardzą oni myślami drugich i często drugich ośmieszają. Nieraz się zdarzy starszym, lokalnym, czy nieraz i może generalnym, że poza zebraniami, nawet gdy w towarzystwie jest jakakolwiek mowa na jakikolwiek temat, to niektórzy starsi rozumieją, że oni powinni w takiej zwykłej mowie lub w sprawach, gdzie nawet nie mają dużo znajomości, przewodzić, że oni powinni zawsze górować. To nie jest właściwą rzeczą. Niektórzy mają znowu wadę stale przerywać mowę drugim. Nie umieją słuchać drugim. Drodzy bracia i siostry, najtrudniejszą rzeczą, najważniejszą rzeczą w mowie, ja jeszcze również pod tym względem mam brak, to jest nauczyć się słuchać. Mało ludzi umie słuchać drugich. My często tak jesteśmy zajęci swoimi myślami, że my wprost nie słuchamy, co drudzy mówią. Lub nieraz lubimy oponować. Zaś człowiek, który ma wadę próżności, będzie tylko mówił o sobie. To jest jedyny jego ulubiony temat, który go interesuje. Będzie więc on mówił o swoim życiu, o swojej rodzinie, o swoich zdolnościach, zasługach, osiągnięciach i tak dalej. Aby tylko zdobyć pochwałę dla siebie od drugich. Inni znowu są jakby narodzonymi krytykami. Otwierają swoje usta tylko po to, aby krytykować. Ich ocena zawsze jest przyprawiona octem i pieprzem. Nic mu się nie podoba. We wszystkim widzi on braki i zło. Jeżeli nie podzielacie jego zdania, to przeszywa was on wzrokiem, jakby komisarz policji. Co byście nie powiedzieli lub zrobili, to on we wszystkim widzi zło. Ja się z takim krytykiem spotkałem, bo skoro przyjechałem do Francji zeszłego roku po konwencjach, a w żadnej konwencji, w żadnym moim wykładzie ja nikogo nie wymieniałem, choć liczne przykłady z faktów oczywistych cytowałem, to otrzymałem list od takiego krytyka, który w ogóle na żadnej konwencji nie był i mi zarzuca różne rzeczy i posługuje się kłamstwem. Żąda dowodów, których oczywiście mógłbym dać, ale ja nie uważałem, żeby odpowiedzieć na taki list. Inna wada, która występuje też w mowie, to wada obmów. Obmówca dostarcza zawsze tematu do rozmowy. Musi on o kimś zawsze mówić. Nawet się to nieraz czyni podczas nabożeństw lub w kościele, nieraz w zborze, a nieraz to się zdarza również na konwencji. Byłem na jednej konwencji i był brat Jolly i miałem trochę wolnego czasu, bo pytania już przygotowałem i poszedłem słuchać wykładu brata, który przemawiał. Ale zaraz do mnie przysiadła pewna siostra i zaczynała mi ganić, obmawiać pewnych braci, a chwalić innego brata, który niestety już ten brat nie jest w naszym ruchu. Także prosiłem ją, żeby nie przeszkadzała mi, bo jak chcę słuchać wykładu, nie pomogło to, musiałem się cofnąć i pójść sobie na inne miejsce. Prywatne życie lub postępowanie drugich to ulubiony temat obmówców. Snują oni różne przypuszczenia i co więcej, mówi się źle o drugich w ich nieobecności. A przed nimi się milczy lub nawet co gorsze, gdy się spotka ten obmówca z tą osobą, którą obmówił, to będzie jeszcze jej schlebiał. Ten zaś, kto jest uczciwy, mówi w oczy temu, do kogo ma urazę. Inną wadą to oponent. Lubuje się on w sprzeciwianiu się. Gdy powiecie tak, to on musi powiedzieć nie. Są oni jakby narodzonymi adwokatami. Często sprzeciwiają się tylko dla samej, to jest przyjemności sprzeciwiania się. I dlatego są oni również uciążliwi i prowadzą oni drugich w kłopot i zamieszanie. I stają się przez to nieznośnymi. Macie znów innych takich, którzy są wyśmiewcami. Oni lubią z drugich zaraz robić karykatury. Zaraz postrzegają u drugich te czy inne wady, niedomagania lub braki i od razu je wypuklają i was ośmieszają. Lubią nawet ranić w ten sposób uczucia drugich. Mamy jeszcze inną wadę, to jest niedyskretność. Taki, który jest niedyskretny, nie potrafi nic ukryć. Czy to chodzi o jego osobiste, prywatne sprawy, czy o sprawy drugich. Mówi on wam skryte rzeczy, których się dowiedział i zaznacza, że osoba ta mi powiedziała, abym tego nikomu nie mówił. I to tak idzie z jednych ust do drugich. Inni zaś są cośkolwiek umiejętniejsi, choć nie mówią wyraźnie, co wiedzą o drugich, to jednak tak się zachowują lub czynią takie aluzje, żeby wszystko się dowiecie o czym, co on ma na myśli i co chce wam powiedzieć. Inna jeszcze wada to donosiciel. Ma on wadę, że wszystko wam doniesie, co drudzy o was mówią. I to z wielką dokładnością. Doniesie wam o wszelkich plotkach i obmowach, co kto o was mówił. I w taki sposób ten brat, który mi napisał list, pokazuje, że musiała być taka osoba, że mu wszystko doniosła, bo on nawet cytuje wyjątki z mego wykładu. A więc donosiciel uważa on to za obowiązek, że to czy owo ma donieść. Pod maską służalczości ma on przyjemność, gdy wam dokucza przez doniesienie tej czy innej złej wieści, które to wieści oczywiście was ranią. A gdy widzi, że reagujecie i że gniewacie się na te wieści, to wtedy jakby okazuje oburzenie na tego, który to czy owo mu powiedział i on wam to doniósł. A nie mniej ma przyjemność, po prostu jakby rozwala waszą radę. Donosiciele, drodzy bracia i siostry, sieją nienawiść i podziały w rodzinie i w zborach, a więc cześmy się ich. Mądrość nakazuje nam nie donosić to, co jest niepożyteczne. Tylko o dobrych rzeczach mamy donosić. Ja sobie przypominam, jak brat Jolly był we Francji i brat Stachowiak przysłał mu list, brat Karun go doręczył, tam gdzie my się znajdowali, pocztą. I tam brat Stachowiak dobre wiadomości podawał, ale też złe. Bo w jednym zborze był podział i o tym podziale mówił bratu Jolemu. Ja przetłumaczyłem ten list ustnie bratu Jolemu i pytam się, czy mam przedstawić wiadomości dobre, a raczej brat Jolie mi mówił, że przedstaw te dobre wiadomości temu pielgrzymu, z którym my byli w restauracji. A później chciałem mu też przedstawić wiadomości złe, a brat Jolie mówi, czy wiadomości złe budują. Więc ja pomyślałem i odpowiedziałem, że nie. A więc jeżeli nie, to nie powinno się mówić takich wiadomości. I się nauczyłem, że trzeba o złych wiadomościach nie mówić. Gdy bierzemy, drodzy bracia i siostry, pod uwagę 7 czynności poświęcenia, to jest zapieranie samego siebie i świata, badanie Słowa Bożego, rozpowszechnianie prawdy, praktykowanie zasad Słowa Bożego, znoszenie zła, różnych doświadczeń, modlitwę i czuwanie, to widzimy, jak nasze lisy, małe i wielkie, niszczą naszą sferę służby i rozwoju duchowego. Dlatego nasz tekst mówi, połapcie nam lisy, lisy małe. Oznacza to, że każdy z nas dla wspólnego dobra, jak i dla swego osobistego dobra powinien chwytać i niszczyć swoje wady, wielkie i małe, bo one nie tylko nam szkodzą, ale również szkodzą drugim. One są źródłem, drodzy bracia i siostry, wszelkich kłopotów w rodzinie i w zborach i w ogóle wśród ludu Bożego. Te więc właśnie wady ludu Bożego przyczyniły się, jak mówi posłannik Epifanii, do 6 ogólnych przesiewań w żniwie wieku Ewangelii i tak samo poniekąd w wieku żydowskim. I również one przyczyniły się do przesiewań w Epifanii. I jeszcze, drodzy bracia i siostry, będziemy mieli przesiewania. I jak wielce one spowodowały zła wśród usprawiedliwionych z wiary, wśród nieczystych członków młodocianogodnych, one również te wady objawiły klasę wielkiego grona, a nawet niektórych złych kapłanów. Jakie są pomocne łaski w zwalczaniu naszych lisów wielkich i małych? Przede wszystkim wiara, nadzieja, miłość i posłuszeństwo i oczywiście inne łaski powinny nas pobudzać do chwytania i niszczenia tych lisów wielkich i małych. Zauważyliśmy już, drodzy bracia i siostry, co mówi nasz tekst, co on w sobie zawiera, że mówi o winnicach i lisach. I wiemy już, co winnice przedstawiają i co lisy. A więc teraz przystąpimy do 7 sposobów, które posłannik Epifanii nam przedstawia, przez które my możemy niszczyć nasze lisy. I nie jesteśmy pewni, czy zdołamy przedstawić te wszystkie 7 sposobów. Z powodu naszego odziedziczonego lub nabytego zepsucia, bo jesteśmy grzeszni i upadli, mamy skłonności w kierunku zła, do którego nasze wady szczególnie się przywiązują. Na przykład osoba kłótliwa lubi walkę. Należy więc unikać walki, dyskusji, tak jak jadowitego węża, bo inaczej on nas ugryzie. Gdy jest walka słowna, to osoba kłótliwa 9 razy na 10 wychodzi z niej silnie przekonana, że ma rację. Przypuśćmy, że w niej odniesiecie zwycięstwo i że jej dowiedziecie, iż ona się myli. I jesteście z tego zadowoleni, żeście przedstawili prawdę, że prawda górowała. Ale ona, ta osoba, drodzy bracia i siostry, co ona myśli? Otóż ona czuje się pokrzywdzona i uniżona, zraniona w swoich uczuciach. I ona nie uzna, że wy macie rację, że wy przedstawiliście prawdę lub broniliście prawdy. Dlatego, drodzy bracia i siostry, pozwólmy od czasu do czasu naszym przyjacielom, braciom, żoną czy mężom, odnieść nieraz zwycięstwo w małych sprzeczkach, kłótniach z nami. Bo to, co może pozyskać osobę kłótliwą, to miłość, tak, duchowe pojednanie i chęć stawienia się w miejscu przeciwnika, a nie logika. Rzadko logika jest w stanie przekonać, bo człowiek kłócący się, dyskutujący, on się kieruje uczuciami, a nie rozsądkiem. Jeżeli chcemy rozwijać się w charakterze, to odrywajmy nasze uczucia od walki, kłótni, bo one czynią nas gryzliwymi. Osoba chciwa lubi zysk, to jest jego wadą, chciwość, a więc ona lubi przechowywać bogactwo. Oto koniec skąpca, który swoim skąpstwem doprowadził do śmierci swoją żonę i miał również córkę, to tą córkę doprowadził do tego, że przed notariuszem kazał jej, tak na nią wpływał, że ona podpisała papiery, że wyrzeka się zupełnie całkowitego spadku. A on następnie był konający. Gdy był już konający, otwierał on oczy od czasu do czasu i zwracał je na drzwi, za którymi leżały jego skarby. Miał tam złoto. Gdy tylko mógł, to pytał się córki, czy ono tam jeszcze się znajduje. I głos jego wyrażał wielką obawę. Często mówił do córki, pilnuj tego złota. A nieraz mówił, połóż go tu trochę przede mną. I przez całe godziny wpatrywał się w złoto i uśmiechał się z wielką trudnością. Czasem twarz jego miała wyraz błogi. Widok złota po prostu go rozgrzewał. Nareszcie nadeszła agonia. Na widok srebrnych lichtarzy jego oczy martwe od kilka godzin ożywiły się. Ksiądz zbliżył mu do ust krucyfiks, a nasz chciwiec chciwie uczynił gest, ażeby chwycić ten przedmiot pozłacany. Był to jego ostatni wysiłek. Nie widział już córki, która klęczała przy nim i oblewała łzami jego już zimną rękę i prosiła go, aby ją błogosławił. A on tylko ostatnim tchem wyszeptał: moja droga córko, zdasz mi sprawę z mojego matczątku tam poza grobem. Nie posuwajmy się, drodzy bracia, w naszej wadzie chciwości do takiej krańcowości. Należy odrywać nasze uczucia od chciwości. Osoba pyszna zbyt ufa sobie, to jest też wadą. Zbyt jest zadowolona ze siebie i zbyt wywyższa siebie. Ona miłuje te wady w sobie. Ale bez wyjątku osoba pyszna nienawidzi pychy u drugich. Taka osoba gardzi drugimi. Jest to jedna z najniebezpieczniejszych wad dla poświęconego. Bo taka osoba nie jest usposobiona do dobrego słowa i czynu. Ona nawet odczuwa chłód do Boga, Chrystusa i braci. Dam wam przykład, że osoba pyszna gardzi zawsze drugimi, choćby oni o wiele mniejszym stopniu posiadali tą wadę pychy. Otóż pewnego razu brat Russell służył w pewnym zborze, gdy objeżdżał zbory i pewna siostra go zaprosiła, to było to do południa, gdy on do niej przybył, na obiad. I brat Russell zauważył, że ta siostra w swoim zachowaniu i mowie okazywała wielką pychę. Więc on postanowił jej dopomóc i wybrał więc wykład na temat pychy i pokory. I przedstawił szeroko wadę, jej konsekwencje pychy, a później pokory, owoce jej. Ledwo on skończył wykład, ta siostra, która siedziała całkiem na końcu sali, wstaje i idzie wprost do brata Russella. A brat Russell mówi do siebie, o, widocznie zrozumiała, że wykład do niej się odnosił i przychodzi mnie strofować. Gdy ona już doszła do niego, to mu mówi, drogi bracie Russell, jak ja się raduję, jak ja jestem szczęśliwa, żeś ty wybrał do wykładu ten właśnie temat. Bo w naszym zborze są właśnie takie osoby, które tej lekcji właśnie potrzebują. Ona nic w sobie nie widziała, tylko w drugim. Należy więc, drodzy bracia i siostry, odrywać nasze uczucia od pychy. Osoba zaś nieprzyjaźna lubi szkodzić swoim przedmiotom lub osobom, których nienawidzi. Osoba próżna lubi się okazywać i popisywać. Osoba zabawonna lubi błąd. Żarłok lubi się objadać. Ja tu muszę przyznać, że muszę bardzo walczyć, bo tu wszędzie są różnorodne pokarmy i obficie. I namawiają do jedzenia. A więc jak człowiek sam jest, to jeszcze jakoś może przezwyciężyć, ale jak drudzy zachęcają do tej wady, to trudno walczyć ze całym towarzystwem. Pijak lubi się upijać. Bezwstydny lubi wszeteczeństwo i cudzołóstwo, a więc również powinien unikać takiego towarzystwa. Zdarzają się wypadki w niektórych zborach i u nas takie coś się zdarzyło we Francji, że to nie młodzi popełniają, ale już osoby podeszłe wiekiem, którzy mają dzieci, że takie coś jak przeteczeństwo czy cudzołóstwo potrafią popełnić. Drodzy bracia i siostry, ponownie to, co powiedziałem w Lublinie, powtarzam tutaj, żebyście sobie przeczytali 6 tom, strona 153, tam jest mały paragraf. I tam brat Russell mówi, że choć świat nie jest na próbie obecnie, to nie mniej świat w stosunku do swojej świadomości, do swego sumienia i znajomości, jaką posiada, czyni warunki co do przyszłego życia gorsze albo lepsze. Inaczej mówiąc, brat Russell tam pokazuje, że ludzie światowi już obecnie przygotowują niektórzy sobie warunki do której śmierci, a tym bardziej, jeżeli ktoś był oświecony prawdą, to czyni. Dlatego zbory, jeżeli by takie coś zaszło, powinni takiego pozbawić społeczności, a nie tolerować go. Tak jak to miało miejsce za apostoła Pawła, że też pewien brat popełnił cudzołóstwo swoją macochą i bracia to tolerowali, aż dopiero apostoł Paweł musiał nad tym interweniować. Widzimy więc, że pierwszą niezbędną rzeczą, aby chwycić i podbić nasze wady, to oderwać im przedmioty, które one lubią, a skierować nasze uczucia do innych zacnych przedmiotów, które przynoszą nam i drugim korzyść i błogosławieństwo. A to da nam częściowe, ale niezupełne zwycięstwo. A więc przedstawiliśmy pierwszy sposób chwytania lisów, teraz weźmiemy drugi sposób, który jest pożyteczny w chwytaniu lisów wielkich i małych. To odwrócenie naszej uwagi od krzyków naszych wad, które żądają zadowolenia. Należy stać się głuchym na ich krzyki przez skierowanie naszej uwagi na inne cele i przedmioty. Jest to szczególnie korzystny sposób, gdy jesteśmy kuszeni przez nasze wady. Szatan, drodzy bracia i siostry, jest doskonałym psychologiem. On zna całkowicie, doskonale nasze słabości i nasze łaski. I on wie, jakie są nasze słabe punkty i dlatego on nam nasuwa różne myśli. Nieraz mamy takie pokusy, z którymi walczymy, że wprost nam się zdaje, jakby ktoś wiedział nasze myśli, nasze zamiary. A więc to jest szatan, który to wie i takie okoliczności nam stwarza, abyśmy pobłażali naszym wadom. Złą rzeczą, drodzy bracia i siostry, popuścić cugle swoim porządliwością. Ale o wiele gorszą rzeczą jest grzeszyć i dla swego grzechu żądać tolerancji. Są tacy bracia, którzy grzeszą. I broń Boże, żebyś ty mu zwrócił uwagę. On jeszcze się wielce oburzy. Ty masz tolerować jego grzech. Pierwsze staje się zgorszeniem dla drugich, a drugie wiedzie świadomie do pułapki szatana, który stara się pochłonąć naszą młodzież do używania głupich uciech młodości. Możemy pochwalić naszą młodzież, która się tak dzielnie trzyma, bo my dzisiaj żyjemy, jak bracia wiedzą, bardzo w złym świecie. Szczególnie na zachodzie jest wielkie zepsucie. Dlatego apostoł Paweł ostrzega młodzież, bo w drugim liście do Tymoteusza, 2:22 mówi on: chroń się porządliwości młodzieńczej, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Chrystusa z czystego serca. Jest to bardzo piękne, jak się widzi, że młodzież współdziała ze starszymi osobami, z rodzicami, uczęszcza na zebrania, na konwencje i dobrze się trzyma. Jest to godne pochwały. Należy tu również zaznaczyć, że młodzi mają o wiele większą zasługę w zwalczaniu swoich wad i pożądliwości niż starsi bracia i siostry. Starsi bracia i siostry często się mylą, uważając się za błogosławionych, przypisują sobie zasługę zwyciężania pożądliwości, podczas gdy jest to często po prostu naturalne w ich wieku, w którym już ich żywotność jest osłabiona. Ale z drugiej strony starsi bracia i siostry lepiej się nadają do udzielania rad młodym, bo już mają pewne doświadczenie życiowe, gdyż osobiście przekonali się, iż większość rzeczy, za którymi kiedyś gonili, są całkowicie bez wartości. Gdy więc młody brat lub siostra wyrusza w drogę poświęcenia, tak jak to dzisiaj do południa kilku zrobiło, ze starszymi braćmi i siostrami, to wtedy mają oni tę przewagę, że dana im jest możliwość zrobienia odkrycia, w jak przepiękny sposób działa w nich moc łaski Bożej. Podczas gdy u starego człowieka przyrodzone zepsucie z natury rzeczy objawia się słabiej. Dlatego apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian w 12:12: nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrym zwyciężaj. Nie możemy, drodzy bracia i siostry, przeszkodzić szatanowi w nasuwaniu nam różnych myśli, powabnych myśli. Ale to, co możemy przeszkodzić, aby nie dozwolić, by jego myśli, jego sugestie się w nas zagnieździły. Tak jak nie możemy zabronić, żeby wrony nad naszymi głowami latały, krążyły, ale możemy im zabronić, żeby nie zrobiły sobie na naszej głowie gniazda. A więc tak podobnie możemy zabronić szatanowi, żeby te myśli nie weszły do naszego serca i umysłu. Nieraz człowiek bardzo dobry, uczciwy ma złe myśli, które przechodzą przez jego umysł, a nieraz człowiek znów bardzo podły ma dobre myśli. A więc widzimy, to jeszcze nic nie znaczy. Widzimy więc, że najlepsze bezpieczeństwo dla nas jest to, abyśmy odrywali naszą uwagę od kuszących sugestii i od kuszącego otoczenia, które działa na nasze wady. A zwrócenie jej na rzeczy dobre. W ten sposób pozbędziemy się pokus i nie damy zadowolenia naszym wadom. To, co jest bardzo dobre w odrywaniu naszej uwagi od krzyków naszych wad, to jest, ażeby zająć nasz umysł i uczucia dobrymi myślami biblijnymi. A więc zajmujmy w miarę możliwości coraz więcej nasze uczucia i nasze myśli doktrynami, przykazaniami, obietnicami, napomnieniami, proroctwami, historiami i typami. Trzecim sposobem ściśle spokrewnionym z poprzednim to unikanie zła, aby niszczyć nasze listy wielkie i małe. Przez odrywanie naszej uwagi od zła, a kierowanie jej do dobra, wykonujemy w pewnej mierze unikanie zła. Chodzi tu o unikanie wszelkich sytuacji i okoliczności, które prowadzą do grzechu. Znaczy to wstrzymywanie się od takich sytuacji, osób i rzeczy, które działają na nasze wady i na nasze słabości. W ten sposób one prowadzą nas do grzechu. Na przykład pijak powinien unikać karczmy, kolegów i towarzystwa, gdzie jest skuszony do picia alkoholu. Osoby pożądliwe powinny unikać tych miejsc, sytuacji, osób, które ją wabią do pobłażania w swoich słabościach. Żarłok zaś powinien unikać uczt i bieszad, których może zupełnie zadowolić swój apetyt. Osoba kłótliwa, sporna powinna unikać wszelkich osób i sytuacji, które wzbudzają w niej wojowniczość. To czynił Lincoln przed staniem się prezydentem Stanów Zjednoczonych. Był on adwokatem i przez 25 lat dokuczała mu jego żona w różny sposób. Jej wybuchy złości były znane sąsiadom i publiczności. Stale krytykowała swego męża i z niego w różny sposób się wyśmiewała. Lincoln był wysokiego wzrostu, miał bardzo długie ręce i nogi, uszy miał duże i mu tak odstawały, a plecy miał cośkolwiek zaokrąglone. A więc jego żona bardzo z tego powodu z niego kpiła. Ale ona sama była mała i tęga. W napadzie wojowniczości potrafiła ona mu rzucić gorącą kawę ze swojej filiżanki na twarz. A Lincoln stał jak słup soli i tylko się wycierał. Znosił nawet takie inne upokorzenia. Ta więc wojowniczość jego żony doprowadziła Lincolna, że gdy objeżdżał główne miasta powiatu jako adwokat, to w sobotę nie wracał do domu, tak jak to czynili jego koledzy adwokaci. Przez 3 miesiące, latem i zimą, był z dala od domu i to trwało przez cały szereg lat. Spędzając czas w hotelach, w ciszy, zamiast słuchać wybuchów złości swojej żony. Nie myślę, drodzy bracia i siostry, a szczególnie bracia, żebyście się do takich krańcowości udawali. Chwytający zaś za władzę powinni unikać kuszących go sytuacji do wywyższania się i uzurpowania władzy. Ja znam takich braci, którzy oni mówią, co brat żonie ma czynić, a nie czynić. Oni go pouczają. Oni myślą, że on nie wie, co się dzieje na polu pańskim w całym świecie. On, który już za brata Russella przechodził różne doświadczenia i z bratem Russellem współpracował, następnie z posłannikiem Epifanii i teraz prowadzi całą pracę. Więc widzimy, że tacy powinni najpierw wniknąć w samych siebie, co oni czynią, to by lepiej zrobili niż pouczać i naprawiać drugich. Tchórzliwy powinien unikać sytuacji niebezpiecznych. W ten sposób unikniemy wiele upadków, gdy do tego unikania kuszących sytuacji dodamy czuwanie, modlenie i badanie samego siebie. Drugi i trzeci sposób to jest odrywania naszej uwagi od naszych wad i unikania zła, mają na celu zachować nas wśród pokus. Tak jak to nam właśnie radzi Salomon, a który to tekst już do południa był czytany, to jest w Przypowieściach 4:14-15, który jeszcze powtórzymy. Ścieżką niepobożnych nie chodź, a nie udawaj się drogą złośliwy. Opuść ją, nie chodź po niej, uchyl się od niej, a omiń ją. Czwartym sposobem przezwyciężania naszych listów wielkich i małych to wstręt do zła. Zauważyliśmy, że pierwszy sposób pozbawia nas zamiłowania do rzeczy, do których gną nasze wady. A czwarty sposób idzie jeszcze dalej, bo wzbudza w nas wrogą postawę w naszym umyśle, sercu i woli wobec zła, nienawiść do niego i odradzę. Wstręt jest prawdopodobnie najsilniejszym uczuciem nagany i oderwania się od osoby, zasady lub rzeczy, na które ludzki umysł, serce i wola są w stanie się zdobyć. Jest to nienawiść pomnożona do najwyższego stopnia, po prostu do doskonałości. Jednak ten wstręt do zła, jak drodzy bracia i siostry widzimy, ma dobre podłoże, dobre zasady, a nie złe. I dlatego powinniśmy ten wstręt do zła, do niesprawiedliwości coraz więcej w sobie rozwijać. Gdy więc mamy upodobanie w dobrych zasadach, to odpowiednio będziemy się brzydzili złem w różnych jego formach. Jest wiele tekstów, które nam to pokazują, lecz my odczytamy jeden, a podamy następnie tylko odnośniki. Psalm 97, a 10 wiersz mówi: Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie złe w nienawiści. On szczerze świętych swoich, a z ręki niepobożnych wyrywa ich. Następnie o tym czytamy Psalm 101, 3 wiersz, 139, 21 i 22 wiersz i Rzymian 12, 9. Powinniśmy więc, drodzy bracia i siostry, rozwijać w sobie wstręt do złego, a to przez karmienie się myślami biblijnymi, bo zło jest zawsze w swojej naturze i w skutkach złe i niszczycielskie. Jest to bunt przeciwko Bogu i znieważeniem dla Niego. Zło w naszych wadach przeciwstawia się Bogu i przynosi Mu hańbę. Ono sprowadza na naszego Pana, czyli sprowadziło na naszego Pana niesamowite cierpienia i sromotną śmierć. Zło nas poniża przed Bogiem. Bóg jest niezadowolony z nas, gdy czynimy źle. Szkodzi to również naszym braciom i sprowadza niewypowiedziane zepsucie wśród ludzi, smutek, cierpienia i w końcu zło prowadzi nas do grobu. Jeżeli więc będziemy rozwijali wstręt do zła, to wielce dopomoże nam w chwytaniu i niszczeniu naszych listów wielkich i małych. Piąty sposób chwytania listów wielkich i małych to opozycja do naszych wad. Te cztery poprzednie sposoby przyczyniają się do uzdalania nas, aby im stawić opór. Te opozycje Pismo Święte przedstawia jako walkę, bo nasze wady są żołnierzami, którzy są na usługach szatana, świata i ciała. Oni więc używają naszych wad jako żołnierzy przeciwko nam. Natomiast myśli o prawdzie i nasze uczucia, nasze łaski są żołnierzami naszego Pana Jezusa Chrystusa. I oni walczą przeciwko naszym wadom i stoją po stronie Boga. Nasza opozycja wobec naszych wad musi być czynna i walcząca w sposób obronny i zaczepny, używając do tego zbroi Bożej, które jest Słowo Boże. Tak jak ta zbroja Boża pięknie jest opisana do Efezów, 6 rozdział, od 13 do 17 wierszu. Szóstym sposobem chwytania listów wielkich i małych, które psują winnice, to jest naszą sferę służby i rozwoju duchowego, to hamowanie naszych wad łaskami, szczególnie wyższo pierwszorzędnymi łaskami. Jest to jeden z głównych sposobów naszej walce z naszymi wadami. Szczególnie podbijającymi łaskami są łaska klęska wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, braterskiej miłości i miłosierdzia. Wśród niższych pierwszorzędnych łask to wojowniczość, agresywność i w mniejszym stopniu ostrożność, które zwalczają też nasze wady. Tak samo w hamowaniu naszych wad są pożyteczne niektóre trzeciorzędne łaski, jak posłuszeństwo, gorliwość i cześć. Na przykład przypuśćmy, że mamy wadę tchórzostwa. Jak więc ją zwalczyć? Przez użycie przeciwko niej myśli o wierze, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, braterskiej miłości i miłosierdziu. Bóg i Jezus stoją po naszej stronie i nam dopomagają w tej walce przez Słowo Boże, przez swego Ducha Świętego i przez środki opatrznościowe. To więc, co zwycięża świat, to wiara nasza. Nadzieja więc czyni nas odważnymi, gdy jesteśmy tchórzami we walce z naszymi wadami, bo wzbudza nas myśli pełne nadziei, myśli odniesienia zwycięstwa. Natomiast samokontrola i cierpliwość dają nam moc woli, serca i umysłu, aby zwalczyć strach w usposobieniu tchórzliwym. I tak podobnie sprawa przedstawia się z różnymi innymi wadami. Otóż rozwijanie miłości braterskiej, miłości obowiązkowej, szczególnie do Boga i do Jezusa Chrystusa, jak i do naszych bliźnich, dopomagają również nam w wielkiej mierze zwalczać różne nasze wady. I teraz przystępujemy do siódmego sposobu chwytania i niszczenia naszych listów wielkich i małych. Jest to najtrudniejsze zadanie. W tym usuwaniu naszych wad najważniejszą pracę, drodzy bracia i siostry, mają wyższe pierwszorzędne łaski, których jest siedem, i następnie trzeciorzędne łaski. Zaś niższe pierwszorzędne łaski i drugorzędne łaski tylko cośkolwiek im w tej pracy pomagają. W tej pracy usuwania naszych wad chodzi o to, aby je zastępować odpowiednimi łaskami. Jest to najlepszy sposób pozbycia się naszych wad wielkich i małych. To nam pokazuje, że musimy rozwijać odpowiednie łaski, aby nimi zastąpić nasze wady. Jest to prosta i łatwa zasada do zrozumienia. Przypuśćmy, że mamy naczynie, które jest napełnione wodą, i mamy dwa otwory, przez które ta woda wchodzi, a drugim otworem wychodzi. Ale przypuśćmy, że ta woda przedstawia wady nasze, a teraz my do tego naczynia chcemy nalać oliwy, która przedstawia nasze łaski. A więc ciśnienie oliwy do tego naczynia musi tak być silne, żeby z tego naczynia wyprzeć wodę, a napełnić je oliwą. Tak podobnie nasze łaski powinny wyprzeć z naszego serca i umysłu wady i zastąpić je właśnie łaskami. Na przykład nasza wada wątpliwości i niewiary powinna być zastąpiona wzrastającą wiarą przez rozwijanie myśli o wierze. Nasze zaś zniechęcenie i rozpacz powinniśmy zastąpić wzrastającą nadzieją o zwycięstwo i obietnicach Bożych. Naszą popędliwość i niezdecydowanie powinniśmy zastąpić przez samokontrolę. Naszą niestałość przez cierpliwość. Naszą niepobożność i brak czci przez pobożność. To znaczy przez pobożną miłość do Boga, która jest miłość obowiązkowa, całego serca, umysłu, duszy i sił, i również przez równą miłość w stosunku do naszego bliźniego. Naszą obojętność, niechęć i złośliwość do naszego bliźniego należy zastąpić miłością braterską przez rozpalanie w nas myśli pełen miłości wobec nich. Zaś nasze niedocenianie, brak sympatii, niepobożność i szkodzenie Bogu, Chrystusowi, braciom i ludziom, a także i wrogom, należy usuwać przez prawdy wytwarzające w nas miłosierdzie, które rozkoszuje się w dobrym, jak również tych, którzy starają się je czynić. Widzimy więc, drodzy bracia i siostry, że są wady, które można nazwać wyższe pierwszorzędne, niższe pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne. Bo każda łaska ma swoją odpowiednią wadę. Na przykład pychę we formie zadowolenia siebie, wywyższania się i zbyt wielkiego ufania sobie należy zastąpić pokorą we formie niezadowolenia siebie, poniżania siebie i nieufania sobie. Nasze lenistwo należy zastąpić pracowitością, tchórzostwo odwagą, nieszczerość obłudę i oszukaństwo szczerością, otwartością i uczciwością. Naszą kłótliwość i gniew pokojem i długim znoszeniem. I tak samo mamy wady, które odpowiadają trzeciorzędnym łaskom. Na przykład upartość, niesforność odpowiadają uległości i łagodności, cichości. Apatia i brak zapału odpowiadają gorliwości. Surowość i szorstkość odpowiadają uprzejmości jako trzeciorzędnej łaski. Nieposłuszeństwo odpowiada posłuszeństwu, a nie wierność wierności. Widzimy więc, drodzy bracia i siostry, że mamy 7 sposobów chwytania i niszczenia naszych symbolicznych lisów, które powtórzymy w streszczeniu. Pierwsze to odrywanie naszych uczuć od nich. Drugie to odwracanie naszej uwagi od ich żądań, aby otrzymać zadowolenie. Nasze winnice kwitły, czyli abyśmy się rozwijali w służbie pańskiej i w rozwoju duchowym, żebyśmy kwitnęli w tej działalności, to niszczmy nasze lisy. Starajmy się je chwytać i niszczyć, aby one nie szkodziły sferze naszego rozwoju i naszej służbie. W ten sposób będziemy zbierali obfity owoc, gdy będziemy to czynić, i wtedy będziemy godni wejścia do Królestwa Bożego. Tak jak to nam pokazuje apostoł Piotr w swoim drugim liście, w 1 rozdziale od wierszu 8 do 11. Albowiem gdy to będzie przy was, że będziemy się rozwijali w służbie i w owocach, a obficie będzie niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo przy kim tych rzeczy nie masz, ślepy jest, a tego, co jest daleko, nie widzi, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. Przecież bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne uczynili, albowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Tak bowiem hojne wam dane będzie wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego to wejścia ja wam wszystkim życzę oraz sobie. Amen.